Mój sklep kolonialny w sieci jest otwarty. Proszę poszukać. Cejrowski.com łamane przez sklep. Co tam jest? No, matę moc. Tu Państwo widzą. Koszulki wszyscy won. To hasło coraz lepsze się robi. Gra boso przed świat. Tu. I cała masa innych rzeczy. Yerba. Matę. Rurka do yerby. Naczynie do yerby. Matę wszystko w moim sklepie. Cejrowski.com łamane przez sklep.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Chwila po godzinie 18:00 i rozpoczynamy studio Dziki Zachód. Jaśmina Nowak, witam się z Państwem bardzo serdecznie i witam też się z panem Wojciechem Cejrowskim.
Tak, siedzę już pod lotniskiem. Następna audycja będzie ze Stanów Zjednoczonych. Tam się dużo dzieje. Wybory mają. Polska też ma wybory. Czyli wszędzie są wybory. Może zacznijmy od tematu drugiego, bo on jest wyborczy. Przysłała mi pani kilka tematów. I jednym z nich jest to, że w piątek Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło akcję przedstawiania pytań referendarnych. Moja pierwsza uwaga była taka, jak się dowiedziałem, mama mi o tym opowiedziała, potem słuchałem tego, czy nie mogą szybciej. Może pani mi wytłumaczy, oni to piszą na bieżąco i jakaś rada jest i cały dzień obradują i są w stanie wypocić z siebie jedno pytanie dziennie. O co to chodzi? Nieprzygotowane mają to referendum, chcą stoczyć bój z Platformą, a jednocześnie pykają po jednym pytaniu dziennie?
To jest pewnie taka typowa zagrywka populistyczna. Jedno pytanie na dzień. Media oczekują po prostu kolejnych publikacji. Potem jest to szeroko komentowane. Jest czas, żeby obie strony gdzieś tutaj opozycja też zareagowała. Jest to pewnie taka taktyka sprzedażowa, nie wiem, medialna.
Ale to są, zara, to są pytania dla mediów i oni grają w grę wyborczą z mediami i z drugą partią, czy chcą naród o coś zapytać? Bo jeżeli chcą naród zapytać, to uwagę mam taką. Ja nie chcę po jednym pytaniu dziennie, możemy sobie potem na jakichś warsztatach omawiać po jednym pytaniu dziennie, natomiast ja chcę mieć jak najwięcej czasu do zastanowienia nad ostatnim pytaniem. Jeżeli tych pytań będzie 20, no to będę miał o 20 dni mniej, by się zastanowić, co ja chcę odpowiedzieć na pytanie numer 20, kiedy oni tak pykają po jednym. Jest gdzieś lista od razu podanych wszystkich pytań, czy to se w kufrze trzyma ją koledzy Jarosława i będą ujawniać te pytania po kolei i na razie nic nie wiemy.
No a jak pan ogląda, nie wiem, debaty przedwyborcze, które już zaraz pewnie się rozpoczną, to ma pan poczucie, że, nie wiem, nawet w mainstreamowych mediach, że to jest dla narodu i chodzi o, nie wiem, o to, aby skutecznie o jakiejś sprawie opowiedzieć, czy może o to, żeby zdobyć jak najwięcej głosów? Czy politykowi tak naprawdę chodzi o to, aby, nie wiem, swojego kontrkandydata postawić w złym świetle, a może aby merytorycznie przeprowadzić dyskusję? No ja mam tutaj niestety taką perspektywę, że niespecjalnie chodzi o konkretne odpowiedzi od narodu, tylko chodzi po prostu o wybory.
No pierwsze z brzegu, o wiek emerytalny. Nie, to tam drugie pytanie, wszystko jedno już. No, kilka wypuścili z siebie tych pytań. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? I tutaj widzę, że ktoś nieuczciwie to pytanie konstruował. Bo to jest rzeczywiście temat do omówienia. No na przykład w kontekście lasów państwowych. Czy chcemy sprywatyzowania tych lasów, czy chcemy zostawić lasy jako majątek państwa, na którym państwo zarabia, dzięki czemu potem może bierze od nas mniejsze podatki, lasy się same utrzymują ze swoich zarobków, jeszcze odprowadzają coś może do państwa, dzięki czemu państwo ma gdzie zarobić. No i tutaj popieram ten koncept, bo lasy powinny być królewskie, nie mamy króla, to niech sobie będą państwowe, tak jak ziemie federalne w Stanach Zjednoczonych. No ale jeżeli się poszerzy to pytanie też na inne przedsiębiorstwa, nie tylko i wyłącznie lasy państwowe i użyje się słowa wyprzedaż, to ono się kojarzy z jakąś starzyzną albo z rozbiórką. To nie jest pozytywne słowo, ani nie jest to słowo obiektywne, tylko to jest słowo negatywne. sprzedawca wyprzedaż organizuje, bo się chce szybko pozbyć jakiegoś towaru, który ma krótki termin przydatności do spożycia, albo chce wyprzedać końcówki jakieś, które już są mu niepotrzebne. Końcówka serii torebek damskich. Za chwilę wchodzi nowa torebka i jest wyprzedaż starych. No to nie jest słowo obiektywne, a w referendum chcielibyśmy, żeby te słowa były letnie. Ani zimne, ani gorące, tylko letnie. No i czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? No to reakcja taka odruchowa człowieka, który nawet nie analizuje tego, czy dobrze jest, by państwo miało jakieś przedsiębiorstwa. Tylko człowiek się tak chce obronić przed tą wyprzedażą. Jej, coś chcą wyprzedawać, to niedobrze.
Wszystkie te cztery pytania są tendencyjne, moim zdaniem, i wszystkie te cztery pytania troszeczkę też skonstruowane są w taki sposób. Może tak, traktują przeciętnego odbiorcę czy przeciętnego Polaka trochę jak albo osobę naiwną, albo osobę niemyślącą. To znaczy one wszystkie są skonstruowane tendencyjnie, no ale ja też
nie. No to ja sobie to samo zapisałem, to się cieszę. Pani jest dwa pokolenia młodsza ode mnie i ma pani to samo wrażenie. Ja mam wrażenie, że traktują mnie jak głupka. Pani powiedziała to oględnym językiem młodej osoby i niewiasty, a ja uważam, że traktują mnie jak głupka. Jeszcze przez to, że jedno zdanie dziennie wypluwają z siebie, to znaczy, że ja więcej nie jestem w stanie pochłonąć moją głową, nie jestem w stanie się zastanawiać naraz nad 13 pytaniami, tylko trzeba po jednym, powoli, piszę do ciebie powoli, bo wiem, że wolno czytasz i ci się korki przepalą, jak dostaniesz za dużo materiału na to, tak do dzieci w szkole się podstawowej, tak się dzieci traktuje, serwuje się informacje powoli, żeby się nie przegrzały aparaty mózgowe. Pytanie było tak, jedno tę wyprzedaż, drugie znalazłem o wiek emerytalny. No, jak się ludziom zada pytanie, czy ma być szybciej, mają iść na emeryturę, to bez analizy wszyscy odpowiadają, że szybciej i oto była wojna we Francji. Że chcieli podwyższyć wiek emerytalny, ale gdyby uczciwie tym ludziom powiedzieć, że jeżeli tego nie zrobimy, to zacznie brakować na emerytury dla twojej własnej mamy. No bo system jest zbankrutowany, to trzeba ludziom powiedzieć uczciwie. Każdy rząd po 89 roku, co budżet, to dokłada do ZUS-u. Nigdy nie mieliśmy sytuacji, w której ZUS się sam finansuje. Czyli z pieniędzy, które tam włożono, robi się może jakieś operacje giełdowe, inwestycje, fundusz emerytalny, coś tam i starcza na emerytury bieżące, a jeszcze produkuje się jakiś zapas na przyszłe. To takiej sytuacji nie było nigdy. System jest zbankrutowany. No to trzeba ludziom uczciwie powiedzieć, że on jest zbankrutowany i to podwyższenie wieku emerytalnego to nie jest złośliwość jakiejś jednej strony, tylko kalkulacja ekonomiczna. Jeżeli tego nie zrobimy, nie zmusimy ludzi, żeby pracowali dłużej na ZUS, no to ty już byś chciał pójść na emeryturę, ale jeszcze twoja mama żyje. Jeżeli nie będziesz dalej pracował, to jej się skończy emerytura, bo ZUS padnie. To trzeba tak. Konfederacja chce rezygnacji z trzynastki i czternastki dla emerytów. Coś takiego padło w ramach tych pytań referendalnych. No to moja refleksja była taka, niezależnie czy to Konfederacja, czy ktokolwiek by to powiedział, Leszek Miller jakby powiedział, to ja bym powiedział, że słusznie. Podwyższcie wszystkie emerytury w ramach tych 12, a nie jeszcze 13 i 14. To jest nieuczciwe i to nie pasuje też do całego systemu, bo przedsiębiorca taki jak ja nie płaci podatków do państwa i składek ZUS-owskich za swoich pracowników 13 i 14 razy w roku, tylko 12. Więc jak oni produkują 13 i 14 miesiąc do wypłaty emerytury, jakąś premię taką, to dużo wygodniej z punktu widzenia systemu byłoby rozsmarować to równo. Ale jak się rozsmaruje równo, to podwyżka miesięczna będzie 5 zł. A jak się doda 13 i 14, to większa kupka pieniędzy naraz będzie wypłacona emerytowi. No to też uważają, że emeryt się nie orientuje, że emeryt jest głupi. I że trzeba mu dawać 13 i 14, no takie miałem wrażenia po tym. Pytanie kolejne było takie, czy popierasz likwidację zapory na granicy? No to jest pytanie, z którego skorzystała Platforma, która mówi, że te pytania są ośmieszające naród. No, że to jest naród głupków i im się zadaje takie pytania oczywiste, na które można tylko tak odpowiedzieć. Tutaj Platforma ma rację. To pytanie jest ośmieszające naród. Jeżeli się w sytuacji wojennego zagrożenia w ogóle pyta ludzi o to, czy chcą likwidację zapory. Ludzie odruchowo chcą, żeby zapory zatrzymujące imigrantów, a ewentualnie być może jakąś obcą armię, żeby one wzrastały w siłę, a nie były likwidowane. To jest oczywiste. To po co zadawać to pytanie w ogóle? Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
No ja tutaj cały czas pełna zgoda. To znaczy ja mam tylko taką refleksję, że te pytania po prostu niczego nie wniosą konkretnego, niczego też nie pokażą obiektywnie. No one po prostu są tendencyjne i trzeba było zadać inne pytania. Ale ja teraz panu nie powiem jakie, ani nie powiem słuchaczom, bo nie od tego jestem. Natomiast one absolutnie po prostu są... Tak. Ale raczej bym nie zadała pytań oczywistych, no po prostu.
I to było rozprowadzenie piłki, a teraz mam dla pani zagadkę intelektualną, która mi przyszła do głowy, gdy czytałem te pytania. Otóż pytanie o wyprzedaż majątku to w dużej mierze była rozmowa, czy jest, ma być rozmowa o lasach państwowych. Czy je sprywatyzować i wtedy Unia zrobi z nimi co chce, czy zachować tę konstrukcję, że państwo ma jakieś grunty federalne, 1/4 Rzeczypospolitej jest w rękach, w zarządzie państwa, te lasy państwowe prowadzą jakąś gospodarkę leśną. No i jako taki wielki byt są się w stanie opierać, gdyby chciały, naporowi Unii Europejskiej, bo to jest tak duży byt, i w dodatku państwowy, że sobie poradzi z nimi, z tymi zielonymi z Unii, lepiej niż prywaciarz, który będzie miał 300 hektarów lasu w jednym kawałku. No i teraz w tym kontekście mi coś takiego do głowy przyszło. Chyba pojawi się pytanie o reparacje. Bo PiS od dłuższego czasu mówi o reparacjach wojennych, że Niemcy powinni zapłacić za zniszczenia, których dokonali na terenie Rzeczypospolitej, chociażby za zniszczoną Warszawę, to się da policzyć. Wartość budynków, które oni rozwalali jeden po drugim. I da się policzyć wartość zrabowanych zabytków. Pytanie, czy da się je odzyskać, to jest pytanie drugie, bo nie wiadomo, co się z nimi stało. Być może zniszczone zostały, zginęły gdzieś po drodze, albo ktoś tak skutecznie ukradł, że wylądowało w Paragwaju, nie wiem, gdzie to siedzi, razem z tym SS-manem, czy jego wnukami w tej chwili. Ale PiS dosyć często mówi o tym, że zrabowane dzieła sztuki należy odzyskać. Prawda czy fałsz?
No prawda.
No prawda, dobra. I teraz mam pytanie takie, zagadka intelektualna. Dlaczego PiS, który ma stanowisko takie, że jak w czasie II wojny światowej zostały zrabowane jakieś dzieła sztuki, to należy je oddać, zwrócić do Polski. Dlaczego PiS nie zwraca majątków i dzieł sztuki, które pozostają w zarządzie państwa polskiego, a też były zrabowane? Otóż są w Muzeum Narodowym obrazy, które komuna zrabowała z pałaców. Są w zarządzie państwa pałace typu Łańcut i cały majątek i wszystko, co tam jest w środku, które też zostały zrabowane. To się nazywało upaństwowienie, czy tam, nie wiem, tam komuna jakoś to nazywała. Lasy państwowe też siedzą na 2 milionach hektarów prywatnych lasów, do których jest właściciel. Mnie las państwowy powinien najpierw oddać las, który zrabował mojemu dziadkowi. Państwo, PRL zrabowało las, zabrało coś, co było moje. No więc jeżeli PiS żąda, żeby Niemcy oddali obrazy, to ja bardzo proszę, żeby PiS oddał też moje obrazy, które wisiały w moim pałacu, a teraz już wiszą w Muzeum Narodowym. Proszę mi oddać, to jest moja własność. Można wyśle, tam z tyłu jest napisane. I to czemu PiS, który jest taki pryncypialny, że trzeba prawowitym właścicielom trzeba oddać ich majątek, mówią do Niemców. A czemu do Polaków tego nie powiedzą? Moje jezioro proszę mi oddać, las po dziadku proszę mi oddać i te wszystkie obrazy, co tam gdzieś po muzeach minister Gliński porozwieszał albo trzyma w magazynie i nikomu nie pokazuje. One są moje, panie Gliński, a nie państwowe. Co z tym? To ja mam takie to pytanie referendalne do PiSu i do pani. No. Aha. Jak pani no się tak. zapatruje no ja na to? Uważam, bo może że... jak głupio myślę.
Ja uważam, że zawsze lepiej jest, kiedy jest majątek prywatny i nikt tak nie zadba po prostu o swoje jak gospodarz. Natomiast w tej takiej, nie wiem, całej szerokiej dyskusji, czyli wtrącanie się Unii Europejskiej do polskich lasów, no to już tutaj bym wybrała mniejsze zło. Na pewno my mamy jedną z najlepiej prowadzonych gospodarek jakby leśnych. Polska na tych lasach zarabia, więc ogólnie uważam, że powinni oddać i byłoby dużo lepiej, gdyby oddali, ale jeżeli nawet do tego nie dojdzie, no to nadal tutaj uważam, że te lasy powinny być chronione przed Unią Europejską, bo to jest po prostu pewne dobro narodowe. O, może tak odpowiem.
No tu się z tym zgadzam, ale daliśmy sobie wmusić gospodarkę leśną tam w Białowieży czy gdzieś tam, która zniszczyła kompletnie ten las. Był taki spór z jednym z obrońców, profesorem ministrem Szyszko. Chyba było. No więc właśnie i przegrał tę bitwę, pomimo, że lasy były państwowe. Więc ja tutaj się zgadzam z tym, że państwo powinno zatrzymać grunty federalne. No natomiast z tych 7 milionów hektarów tam dwa z kawałkiem najpierw oddałbym prawowitym właścicielom. I ja zadbam o swój las dużo lepiej niż to zrobi jakikolwiek leśniczy. Albo wynajmę mój las, który najpierw dostanę na papierze, pozostawię w rękach lasów państwowych, bo powiem, nie chcę mi się tym zajmować, nie umiem, musiałbym się uczyć kolejnego zawodu, najpierw mi oddajcie moje 300 hektarów lasu, które żeście zabrali, a potem ja jako suwerenny właściciel powierzę wam moje lasy w zarząd i będziecie mi co roku odpalać dole od tego, co tam robicie. A ja was będę kontrolował. Kontrola kilkudziesięciu tysięcy właścicieli nad lasami państwowymi, którzy chodzą na wybrany kawałek lasu, zostawiony w rękach państwa, ale już jako moja dzierżawa. Bo to był mój las, został przez komunistów zabrany, ja wam go daję w dzierżawę na lat 10, popatrzymy, co tam robicie, czy zalesiacie, czy przecinki robicie, jak mi się nie będzie podobało, to wam zabiorę to. Tak bym to, proszę pani, widział, ale to pewnie nie jest koncepcja popularna nigdzie.
Ale może jest słuszna, więc zobaczymy, jak to się rozwinie. Może porozmawiamy za rok albo za dwa lata i zobaczymy. Ta,
albo no, jak pani poprosi jakiegoś pisowego ministra, tego na przykład od dzieł sztuki, to niech mu pani zada to pytanie w moim imieniu. Pan Cejrowski się upomina o swoje obrazy, które komuna zabrała i wiszą w waszym muzeum. Co z tym? I nie tylko pan Cejrowski, Jan Kowalski. Macie obrazy Janów Kowalskich, 30 tysięcy Janów Kowalskich, pałace macie, w których zrobiliście sobie różne rzeczy. To teraz może zanim Niemcy oddadzą, to jest szybko można oddać najpierw naszym, żebyście wy nie byli paserem. Bo jak wyglądacie w rozmowie z Niemcami, którzy są paserami? Niemcy, którzy wywieźli 40 tysięcy wagonów z Warszawy, majątku, meble wywozili, pianina, dzieła sztuki ze ściany. Hitler kazał wszystko wywieźć, zanim Warszawę wyburzy. No to Niemcy, którzy nie zwrócili tych 40 tysięcy wagonów towaru, są paserami. To gdzieś u nich są złodziejem, który dalej sprzedał komuś. No ale to my nie chcemy być paserem. Rządzie Rzeczypospolitej, nie chcesz być paserem. Oddaj ludziom to, co żeście, to trzymacie cudze. Nie wyście rabowali, komuniści rabowali, ale wiecie doskonale, że trzymacie w kufrach cudze rzeczy. Jesteście paserami. Oddajcie, proszę.
Nie obiecam panu, że zadam takie pytanie polskiemu politykowi, bo raczej z politykami nie rozmawiam, albo rozmawiam bardzo mało, ale jeżeli będzie taka okazja,
miała
to na pewno
pani jakiegoś ministra? Sama się pani chwaliła, że miała pani ministra rolnictwa, czy któregoś w zeszłym roku,
pamiętam. Od spraw rolniczych. To jest tak, to są takie wyjątki, ale po prostu się nie znam się na polskiej polityce i bardzo rzadko rozmawiam z politykami, ale jak przyjdzie do nas na przykład minister Gliński, to poproszę w redakcji, przekażę, aby takie pytanie zadać i
ten
i to
od
się
rolników
uda.
Też mógłby oddać trochę ziemi, bo to, chyba pod ministrem rolnictwa jest dno jeziora. I teraz ja bym chciał to dno i całą wodę odzyskać, żeby jezioro wróciło od pasera, żeby wróciło w prawowite ręce. Coś jeszcze zauważyłem, jak byłem na Jarmarku Dominikańskim, to zauważyłem ciekawostkę pewną. Dzisiaj w mediach przeczytałem, że Rosjanie zaatakowali infrastrukturę portu w Odessie. Czyli udało im się tam dolecieć i coś walili jakimiś bombami, coś. A jednocześnie, gdy byłem na Jarmarku Dominikańskim, to zaobserwowałem zjawisko pod tytułem rejsowe autobusy Gdańsk-Odessa. I wszedłem dzisiaj do komputera sprawdzić, czy ja miałem zwidy. Nie, można kupić bilet na jutro na godzinę 11 albo na godzinę 7 rano z Gdańska do Odessy. 30 godzin jedzie, 300 zł kosztuje. Normalne, regularne linie, bardzo luksusowe autobusy, klimatyzacja, wszystko, można spać sobie, telewizorek oglądać, posiłki podają. Elegancki autobus z Gdańska do Odessy, z Warszawy do Odessy, z Łodzi do Odessy, rejsowe, codziennie i nie jeden. To jak to jest, że tam jest wojna i Rosjanie zaatakowali infrastrukturę portu w Odessie, a jednocześnie normalne, kurka wodna, turystyczne, luksusowe kruzery szos kursują i można se kupić w sieci bilecik. Państwo teraz, słuchając nas, mogą se wklepać autobus Gdańsk-Odessa i wyskoczy państwu autobus o 11 na jutro, na 15 sierpnia. No to, no bo też to jest... tego już moja głowa nie ogarnia. Jak to jest, że jest wojna i se można luksusowym autobusem pojechać na wojnę, tam załatwić jakieś sprawy w tym porcie w Odessie i se wrócić tym autobusem, bo z Odessy do Warszawy też są. Dużo tańsze zresztą. W jedną stronę jest drożej, w drugą jest taniej.
Odessa jest relatywnie mało atakowanym miastem i na pewno też zależy i włodarzom miasta, i samym Ukraińcom, żeby po prostu nawet turystycznie to miasto nadal zachęcało do odwiedzin. To jest jakby, może trochę z jednej strony się wydawać brutalne, no ale tutaj ale atakowane są wojenna. Jakieś kluczowe. No tak, strefa wojenna, ale jak ta rakieta spada no, na infrastrukturę krytyczną, jak spada po prostu na port, to niekoniecznie spada na plażę i po prostu no, to jest też tak, że to państwo za wszelką cenę musi się dzisiaj utrzymać, więc dla nich to, żeby jak najwięcej osób jednak przyjeżdżało do miasta, tam wydawało pieniądze, no przecież wszystko, gospodarka musi jakoś funkcjonować. Stąd pewnie do tej pory istnieją, nie wiem, jak są przewodnicy po Odessie i to życie jakoś tam się toczy. Podobnie jak we Lwowie. Ja byłam we Lwowie też podczas jakby wojny i absolutnie tam tej wojny nie było czuć. Co innego
no dobra, w Kijowie, co innego. Lwów jest w głębi kraju poza strefą wojenną, a Odessa jest, jest frontem.
To jest ale jakiś, jest miastem portowym, jeden
Putin
z kluczowych
się taki
miast.
Ten bydlak Putin, który wysadzał przedszkola, punkty krwiodawstwa i inne takie rzeczy, to telewizja nam pokazywała, on nagle jest taki grzeczny, że nie wali w plażę, tylko 2 kilometry dalej wyłącznie ogranicza się i celuje tak, żeby tylko w infrastrukturę portową, a żeby nie zepsuć ludziom wakacji, to nie będzie strzelał obok, w bloki albo w hotel? Proszę pani, nie śmierdzi ta wojna od jakiegoś czasu teatrem. I tu się wkopałem, bo teraz będę tym onucą znowu. Onucą Putina
zostałem. Nie, to raczej w moją stronę obrócą się tutaj te wszystkie komentarze, bo odbiorców akurat mamy takich, że pan tutaj onucą nie będzie konkretnie ani
A nie, to komentarze
na
będą, proszę pani. Komentarze będą u przeciwników Radia Wnet, będą tam gdzieś w Gazecie Wyborczej albo w Gazecie Polskiej będą komentarze takie o nucostwie moim. W związku z tym, że mnie nie pasuje ten luksusowy autobus do frontu wojennego. No, pierwszy przypadek, gdzie widzę wycieczki na front. Turystyczne. Ja widziałem w sieci, mogą sobie państwo wstukać w każdej chwili. To jeszcze Meloni mnie zachwyciła, a potem możemy przejść do tych twardych rzeczy, które mi pani przysłała, dużo smutniejszych. Meloni, to ta włoska premierka, pokazuje, że coś można. Tylko trzeba mieć pomysł typu Trump. Trump miał pomysły spoza rozdzielnika. Politycy mają takie pudełko z pomysłami, tam już te fiszki są wyświechtane i wytłuszczone paluchami Leszka Millera, potem po nim był Tusk i tam i Kwaśniewski macał te same kartki, Jarosław maca te same kartki, to są takie fiszki używane ciągle. Jedno pudełko mają rozwiązań politycy. Natomiast Trump korzystał z pomysłów, które mu do głowy przyszły spoza pudełka. I Meloni skorzystała z jednego z pomysłów, też nie był wyjęty z klasycznego pudełka ogranych rozwiązań, tylko wynegocjowała sobie z Tunezją, że będzie im oddawała dotacje, które Unia Europejska daje za przyjmowanie imigrantów. Czyli Włochy zrobiły trochę inaczej niż Polska. Polska protestuje przeciwko nadaniom, że Unia będzie nam mówiła, macie przyjąć 120 tysięcy imigrantów. Meloni postanowiła nie kopać się z Unią, tylko powiedziała, dobra, ja nawet mogę więcej przyjąć. Dajcie mi tylko forsę za przyjmowanie imigrantów. a w międzyczasie dogadała się z Tunezją. Chcecie forsę z Unii? Mnie ona jest w ogóle niepotrzebna. Wezmę tylko za transport. Czyli ja, Meloni, wezmę forsę z Brukseli po 20 tysięcy euro za imigranta i potem wy sobie zabierzecie tego imigranta do Tunezji i ja wam dam 20 tysięcy euro za każdego. Tunezja zgodziła się natychmiast. I to jest pomysł spoza rozdzielnika, bardzo on mi się podoba, jest uroczy, bo Unia Europejska została ograna własnymi pieniędzmi.
No jest tak, jest to mądry pomysł, ja przyznam szczerze, że nie słyszałam o tym, ale no to no jest...
To TVP
jest,
podało chyba nawet, czy coś, i to wczoraj, w sobotę aha. było.
Okej, okay, no jakieś nie
świeża informacja. Ja też tak, się staram, wie pani, czasem się człowiek się natknie, jak ma tłusty palec od kiełbasy i nie chce w pilota puknąć, no to czasem się coś włączy samo. To mi się tak zdarzyło i dlatego tak? oglądałem.
Tak. A może teraz puścimy krótką piosenkę, bo jest 18:25, dużo jeszcze tematów tak, przed nami, ale też...
I to będzie Elvis Presley i babeczki i będą śpiewali o tym, jak cudownie na Hawajach jest się przy księżycu kąpać. W tej chwili Hawaje są w zasadzie nieobecne w polskich mediach, a tam się dzieją rzeczy przerażające w związku z tym pożarem, który został zainicjowany celowo przez wrogie siły. No, dzisiaj we wnet o tym nie opowiem, bo pani jest nieprzygotowana, to są świeże rzeczy, a w polskich mediach ich nie ma, więc ja napiszę tekst do rzeczy na poniedziałek najbliższy i w Radiu Wnet za tydzień możemy o tym pogadać, więc ta piosenka trochę nie pasuje do doniesień z Hawajów, ale ponieważ doniesień z Hawajów nie ma, to skupmy się na tych Hawajach, które były, zanim je ktoś podpalił. No i idą sobie na plażę i przy księżycu się kąpią i on jej posadzi całusa na poliku, a ona się odsunie, a potem się znowu przysunie. Na tym ta piosenka pole. Elvis cały taki był.